wyróżnić trzy rodzaje życia człowieka. Że pierwszy rodzaj życia to jest taki rodzaj życia, gdzie człowiek żyje bez Boga. Tak? Nie wierzy w Boga, nie zna Boga, chodzi po prostu bez Niego. Drugi rodzaj życia to jest taki rodzaj życia, gdzie człowiek wprawdzie narodził się na nowo, tak? Czy poznał Boga, podał swoje życie Bogu, ale tak naprawdę różnie to bywa. Często nie jest to od początku. Zwykle to jest tak, że to się gdzieś tam dzieje w trakcie życia człowieka, ale ktoś zaczyna żyć takim legalistycznym życiem. Tak? Czyli nie żyje na co dzień z Bogiem, ale zna słowo, zna zasady, zna prawa, tak? Stara się tego przestrzegać, nawet nieźle mu często wychodzi, ale żyje takim życiem legalistycznym. I trzeci rodzaj życia to jest życie, które jest życiem z Bogiem. Każdego dnia, tak? Kiedy człowiek zna Boga, wie, że może na Nim polegać, kiedy jest w stanie właśnie głosić wtedy Ewangelię innym, dlatego że wie, o kim mówi, bo kogoś zna. Tak? Jeżeli ja nie znam kogoś, ja mogę wam opowiedzieć parę rzeczy o prezydencie Obamie. Teraz tak na czasie, tak? Niedużo, bo dużo o nim nie wiem, ale parę rzeczy mogę powiedzieć. Ale dużo więcej mogę wam opowiedzieć o mojej żonie. O wiele więcej. Bo znam ją dużo lepiej. Więc tak jest. Zastanawiałem się nad tym, co różni te dwa życia, tak? Bo tym pierwszym nie będę się w ogóle tej chwili zajmował, ale co różni te dwa życia? To legalistyczne i to prawdziwe, tak? Dobre. No, różni bardzo wiele rzeczy, tak? Ale jak tak popatrzymy sobie na takich ludzi, to myślę, że dwie takie podstawowe rzeczy, które zwykle rzucają się w oczy, znów w jakimś stopniu uproszczenia, to jest miłość i moc. Miłość i moc. Dlatego, że człowiek, który żyje życiem legalistycznym, często nie żyje w miłości. Nie ma tam miłości Boga. Tak? On potrafi wziąć po prostu Biblię i walić człowieka po prostu po głowie za jakąś po prostu jego, nie, nawet grzech, przyzwyczajenie, jakieś po prostu rzeczy, które są w jego życiu. Albo nawet czasami to nie jest grzech, tylko po prostu to jest trochę inne podejście do słowa, tak? Można powiedzieć, inna doktryna. W jakiejś kwestii nieistotnej tak naprawdę. Tak? Słuchajcie, dochodziło czasami do potężnych rozłamów kościołów z powodu mało istotnej rzeczy. Mało istotnej dla Królestwa Bożego. I w takich ludziach wtedy nie ma miłości. Tak? Ze Zbyszkiem trochę ostatnio o tym rozmawialiśmy, jak z Kielc wracaliśmy. Że taki człowiek potrafi naprawdę w swojej gorliwości zapędzi się do takiego miejsca, gdzie już się go w ogóle nie da słuchać tak naprawdę. Chociaż posługuje się cały czas Biblią, posługuje się Bożym Słowem. Ale tam nie ma miłości. A Bóg jest miłością. Tak? Wszystko, co się dzieje z Boga, dzieje się w miłości, przez miłość. Bez niej trudno mówić o tym, żeby to było to prawdziwe, dobre życie. I druga rzecz, to jest moc. Bo jeżeli żyję życiem legalistycznym, to nie mam Ducha Świętego. A to jest źródło mocy, bo Bóg jest źródłem mocy. Ja tej mocy nie mogę wykrzesać sam z siebie. Ta moc się pojawia na skutek tego, że ja przebywam z Bogiem, jestem napełniony Jego Duchem i dlatego jest moc. I dlatego się dzieją rzeczy. I dzisiaj chcę mówić o ludziach, tak? Przyniosłem taką książkę, którą pewnie większość z was zna. Boży Generałowie, napisana przez Roberta Liardona. Bardzo dobra książka, bardzo zachęcająca. Napisał książkę o sukcesach i porażkach Bożych Generałów. Porażkach nie dlatego, żeby wytchnąć im, że jednak nie byli tacy doskonali, tylko żebyśmy mieli pewną przestrogę, tak? Żebyśmy mogli się uczyć na tym przykładzie. Zresztą co ciekawe, Robert Liardon, nie będę opowiadał tej historii, ale on sam później po napisaniu tej książki doświadczył potężnego upadku. Na szczęście, chwała Bogu, też podniósł się z tego, ale to ciekawe, jakby pisząc książkę właśnie o sukcesach i porażkach, sam doświadczył takiego wydarzenia. Ci ludzie zdecydowali się żyć dla Boga pełnią życia. Ich życiorysy były bardzo różne, doświadczali często bardzo trudnych rzeczy, ale zdecydowali się realizować Boże powołanie. Kiedy usłyszeli to powołanie, zdecydowali się je realizować. Często oznaczało to wyjście z miejsca wygodnego, często oznaczało to potężne ryzyko i bardzo duże niewygody, włącznie ze śmiercią, ale podjęli to ryzyko. I teraz tak jak obiecałem wam, że będzie fragment filmu, to ja poproszę mojego syna Kubę, żeby przygotował się szybko. Chciałem wam puścić fragment filmu. To jest film Braveheart, mój ulubiony film i scena... Czy ktoś nie oglądał w ogóle z was tego filmu jeszcze? Ja, niesamowite. Ale chyba żaden facet nie podniósł ręki. Dziewczyny, to fakt, że to nie jest może film delikatny, ale zachęcam do obejrzenia, bo jest naprawdę dobry. A teraz jeden fragment. On wam nic specjalnie nie zdradzi, więc to nie będzie tak zwany spoiler. Okej, okay. Możemy ruszyć.
Jakie wieści? Ilu ich jest? Jakieś 3 razy więcej. Ile mają ciężkiej jazdy? 300 koni, może więcej. Musimy negocjować. Synowie Szkocji. Jestem William Wallace. William Wallace ma 2 metry wzrostu. Słyszałem. Zabił setki ludzi. Gdyby to był, pewnie zmiótłby Anglików z tego pola jednym pierdnięciem. Naprawdę jestem William Wallace i widzę armię moich rodaków gotową do walki z tyranią. Przyszliście tu walczyć jako wolni ludzie i jesteście wolnymi ludźmi. Co zrobicie bez wolności? Będziecie walczyć? Przeciwko tym siłom? Na pewno nie. Ocalimy życie. To prawda. Jeśli będziecie walczyć, możecie zginąć. Jeśli uciekniecie, będziecie żyć. Przynajmniej jeszcze trochę. Umierając w łóżkach za wiele lat, na pewno będziecie gotowi oddać te wszystkie dni za jedną szansę powrotu na to pole bitwy, by powiedzieć wrogom, że mogą odebrać nam życie, ale nigdy nie odbiorą nam wolności.
Dzięki. Nie, dalej. Też bym obejrzał. Trochę długi był fragment, ale chciałem, żebyście to zobaczyli w całości, bo kluczowe oczywiście były te ostatnie słowa jego, ale żebyście zobaczyli to w kontekście. Bo tak to czasami wygląda w świecie, kiedy nawet ci ludzie, o których będę za chwilę trochę mówił, chociaż jakby nie chcę się skupiać na nich, tak, tylko na pewnych rzeczach, które tam się działy w ich życiu. Ale tak często było, że oni często rodzili się w bardzo biednych rodzinach. Tu widzieliśmy po prostu żołnierzy, którzy widać, że pochodzili naprawdę z bardzo po prostu biednych rodzin. Oni często pochodzili z takich miejsc. I kiedy patrzyli na otaczającą ich rzeczywistość, no mogli się czuć właśnie w taki sposób, że siły wroga są zdecydowanie przeważające. Że oni nie mają szans w tym starciu. Ale to, co ważne, to oni nie patrzyli na to, co naturalne, ale patrzyli na to, co duchowe, tak? Bo tutaj widzieliśmy wojska tylko naturalne, ale Pan ma swoją armię też. Pan ma swoje wojska. I to, że naturalnie można powiedzieć, że coś się nie ma prawa wydarzyć, no trudno, naturalnie nie ma prawa. Ale w rzeczywistości nadnaturalnej, nadprzyrodzonej wszystko jest możliwe. Wszystko może się zdarzyć. Więc po to wam puściłem ten fragment. I teraz już przechodzę do tych osób. Tam jest kilka elementów wspólnych, jak się patrzy na ich życie. Jedno to jest to, że często, chociaż nie zawsze, często pochodzili z rodzin bardzo biednych. To, co mnie bardzo zaskoczyło, jak sobie przeglądałem te życiorysy, to w zasadzie z wyjątkiem jednej osoby wszyscy nawrócili się w bardzo młodym wieku. W bardzo młodym wieku. Słuchajcie, jedna z tych osób czytała na ulicy Biblię ludziom i gromadziła tłumy, jak miała 4 lata. Jak miała 4 lata. Mój Jasiek ma 5. Miała 4 lata i czytała fragmenty Biblii na ulicy i gromadziła tłumy. Więc zanim jeszcze przejdę w takim razie, jeszcze powiem, słuchajcie, my tak rozmawiamy z osobami, które prowadzą szkółkę u nas. Będziemy chcieli trochę rzeczy gdzieś tam też ruszyć, zrobić jeszcze. Ale my nie możemy lekceważyć dzieci. Bo dzieci, ktoś ostatnio słyszałem, ktoś mi powiedział, że słyszał takie kazanie, gdzie ktoś jakby sprzeciwił się tej tezie, że dzieci są przyszłością Kościoła. Powiedział, nie, dzieci są tu i teraz. Dzieci są teraźniejszością Kościoła. One są Kościołem. One nie są przyszłością Kościoła. My nie możemy ich traktować na takiej zasadzie, że okej, to my tutaj mamy Kościół, ten prawdziwy, a tam mamy no, taką szkółkę, żeby dzieci się pobawiły, pokolorowały sobie coś, dobrze spędziły czas, dlatego że one są w stanie dotknąć nieba. One są w stanie usłyszeć Boga.
Okej.
Młody wiek. Do tego będziemy wracali jeszcze przy tych osobach. Głód Bożych rzeczy. To była absolutnie rzecz, która ich wszystkich charakteryzowała. Byli naprawdę głodni. Głodni tego, żeby po prostu ściągnąć niebo na ziemię. Wszyscy pragnęli tego, żeby Duch Święty ich wypełnił, żeby po prostu potężny sposób wypełnieni Duchem Świętym. Mieli pasję dla zgubionych. Wszyscy byli prześladowani. Nie, czasami w straszny sposób. I wszyscy popełnili błędy. Także mamy z nimi wiele wspólnego. Na pewno te błędy, przynajmniej ja. Wszyscy popełniamy błędy. Okej, okay, pierwszy John Alexander Dewey. Urodził się w 1847 roku w Szkocji. Bardzo często chorował, żył właśnie w bardzo biednej rodzinie. W wieku 6 lat przeczytał całą Biblię od deski do deski. W wieku 6 lat. I to wywarło ogromny wpływ na jego życie, bardzo, bardzo głęboki. Kiedy słuchał ulicznego kaznodziei, tuż po tym też w tym wieku, oddał swoje życie Jezusowi. W wieku 7 lat został powołany do służby. Nie można ignorować dzieci. Młody wiek nie jest wytłumaczeniem do tego, żeby ich oddzielać od tego, co jest sednem życia Kościoła. Bo dzieci są częścią. Dzieci są częścią Kościoła. W wieku 7 lat został powołany do służby. Odpowiedział na to powołanie w wieku lat 21. Ale nie wtedy został powołany. Został powołany dużo, dużo wcześniej. W czasie studiów bardzo mocno motywował go głód Słowa Bożego. Kiedy prowadził różne dyskusje z profesorami, to było coś, co go motywowało. Potężny głód Słowa. Był w ogóle człowiekiem wizji. Wiedział, do czego Bóg go powołał. Wiedział, co jest jego celem i dlatego nie mógł się odnaleźć w normalnym systemie organizacji wyznaniowej. Dlatego, że widział ludzi, którzy są w letargu. Widział ludzi, którzy są cynikami, którzy są zimni i próbował to zmienić, ale nie był w stanie się przebić. I dlatego powiedział, że daje sobie z tym spokój. Że nie chce tracić czasu. Że jeżeli nie ma tutaj ludzi, którzy mogliby go słuchać, to będzie po prostu robił inne rzeczy. Tak? I dalej służył Bogu, ale już nie w organizacji. Miał pasję dla Boga. Chciał oglądać rezultaty. Tak? To od razu rodzi się pytanie, tak? O każdego z nas. Na ile ja jestem zdeterminowany do tego, żeby oglądać wypełnienie powołania, które Bóg włożył w moje serce. Bo ja wierzę, że każdy z was, tak jak tutaj siedzicie, macie w swoim sercu rzeczy, które Bóg włożył do waszego serca. Są marzenia, pragnienia, powołania, to wszystko jest. Teraz na ile jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby to zrobić? Przeczytam teraz fragment. My dzisiaj jesteśmy tak w świetnej sytuacji, naprawdę. Słuchajcie, to jest w ogóle niezwykłe, ile my mamy po prostu obfitości, objawienia Bożego i wszystkiego. Oni żyli, słuchajcie, w innym miejscu. Bo my dzisiaj to tak możemy czytać i patrzeć, no przecież dzisiaj też się dzieją takie rzeczy, bo my słyszymy świadectwa różne, tak? Nawet u nas w kościele praktycznie w każdą niedzielę ktoś wychodzi, mówi świadectwa. Bardzo często są to świadectwa uzdrowienia, nie gdzieś tam zasłyszane, tylko rzeczy, które się po prostu dzieją w waszym życiu, w waszych rodzinach, wśród waszych przyjaciół, więc my tego doświadczamy. Ale to był moment, kiedy, słuchajcie, oni się przebijali dopiero. Oni się dopiero z tym przebijali. Jeszcze to były dopiero gdzieś tam się pojawiały jaskółki. Oni dopiero wgryzali się w słowo, doznawali objawienia słowa. I to, co dzisiaj dla nas jest jakby oczywiste, my wiemy, tak? Dla nas jest kwestia teraz manifestacji tego, tak? My z tym teraz walczymy, żeby to wszystko, co już mamy objawione, co wiemy, czego pragniemy, o co się modlimy, żeby to się manifestowało. Oni tak naprawdę walczyli o to, żeby w ogóle zobaczyć, dlaczego dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, tak? I tu jest przykład. Przykład, on przeprowadził się do innego miejsca. Był w Newton i tam został pastorem. I przyszła tam po prostu potężna zaraza. Ludzie po prostu umierali po prostu masowo. W ciągu tam kilku tygodni miał 40 pogrzebów ludzi z kościoła. I nie było zgody w nim na to. I tu jest taki fragment jego po prostu, który on sam opisał swoje przeżycia z tamtego okresu. Siedziałem w swoim gabinecie na plebanii kościoła kongregacjonalnego w Newton, na przedmieściach Sydney w Australii. Było mi ciężko na sercu, gdyż odwiedziłem 30 umierających osób z mojej trzody, a ponadto w ciągu kilku tygodni wrzuciłem w ziemię do grobów 40 innych ludzi. Gdzie był ten, co niegdyś leczył swoje cierpiące dzieci? Wygląda na to, że żadna modlitwa o uzdrowienie nie dotarła do jego uszu, a mimo to wiem, że jego ręka nie jest za krótka. Czasami odnoszę wrażenie, jakbym słyszał triumfalny śmiech diabła dźwięczący w moich uszach, gdy wypowiadam do rodzin zmarłych słowa chrześcijańskiej nadziei i pocieszenia. Choroba, nikczemne dziecko ojca szatana i matki grzechu. Sieje skażenie i spustoszenie, a nie ma wybawcy. I tak siedziałem z głową pochyloną ze smutku z powodu chorych ludzi, aż gorzkie łzy wypłynęły, by ulżyć płonącemu sercu. Potem modliłem się jakieś słowo z nieba. Wówczas zajaśniał przede mną werset z Dziejów Apostolskich 10:38. Pamiętacie ten fragment Dzieje 10:38, tak? O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. On wcześniej wiele razy czytał ten fragment, tak? Co najmniej raz, bo przeczytał Biblię od deski do deski w wieku lat 6, więc co najmniej raz. Ale myślę, że on wielokrotnie ten fragment czytał wcześniej. Tak jak wiele innych fragmentów, które dotyczyły uzdrowienia. Ale jeszcze brakowało objawienia. I wtedy, kiedy po prostu jakby doszedł do takiego miejsca, tak, tu jest napisane, kiedy gorzkie łzy wypłynęły, tak? Słuchaj, jeżeli zaczynasz płakać nad ludźmi chorymi, ludźmi niezbawionymi, potrzebującymi, to jesteś na dobrej drodze. To jesteś na dobrej drodze. Jeżeli zaczynasz płakać, jeżeli łzy zaczynają lecieć z twoich oczu, kiedy myślisz o zgubionym świecie, to jesteś w dobrym miejscu. I nagle po prostu on ten fragment zobaczył, tak? I to się stało słowem objawionym, tak? Słowem rema, nie tylko zapisanym logos, a to się nagle stało dla niego objawionym słowem. Jak zobaczył, tak, natchniony przez Ducha Świętego, ukazujący mi szatana jako niosącego skażenie, a Chrystusa jako uzdrowiciela. Moje łzy zniknęły, a serce nabrało siły. Dostrzegłem drogę uzdrowienia. Powiedziałem, Boże, pomóż mi teraz głosić to słowo wszystkim umierającym wokół mnie, zwiastując im, że choć szatan wciąż sieje skażenie, Jezus dalej uwalnia, gdyż jest dzisiaj taki sam jak kiedyś. Wtem rozległ się donośny dzwonek i łomot kilku uderzeń w drzwi. Do domu wpadło dwóch zdyszanych posłańców, którzy rzekli, och, szybko, Mary umiera, chodź się modlić. Wybiegłem z domu z gołą głową i pogadałem ulicą, aż dotarłem do mieszkania konającej dziewczyny. Leżała tam pojękując i zaciskając zęby w śmiertelnej walce z niszczycielem. Spojrzałem na nią, a wówczas mój gniew rozgorzał. Dziwnie się złożyło, gdyż miecz, którego potrzebowałem, ciągle był w mych dłoniach. Nigdy już nie odłożę go na bok. Doktor, dobry chrześcijanin, chodził po pokoju tam i z powrotem. Gdy mnie ujrzał, zbliżył się i rzekł, czyż drogi Boże nie są zagadkowe? Droga Boża? Żachnąłem się. Nie, proszę Pana. To jest dzieło diabła, a teraz nadszedł czas wezwać tego, który przyszedł, by zniweczyć dzieła diabła. Tak. Lekarz urażony szybko wyszedł. On się modlił i Mary została uzdrowiona. I potem modlił się i rodzeństwo też zostało uzdrowione i od tego momentu nikt z jego kościoła w trakcie tej zarazy nie zmarł. To było coś, co Bóg uczynił. Znalazł człowieka, który był głodny, usłyszał słowo. My tak czasami mówimy, jejku, ciągle w kościele słyszymy te same słowa. Ile razy można? No aż do objawienia. Aż do objawienia. Aż to zacznie działać w naszym życiu. Usłyszał słowo, to słowo zostało po prostu objawione w jego sercu. Pojawiła się po prostu wiara. Powiedział nie, dosyć. Dosyć, to nie są drogi Boże. To nie jest dzieło Boże, to jest dzieło diabła, a my jesteśmy powołani do tego, żeby niweczyć dzieła diabła. I to zostało zatrzymane. Dołuj z determinacją trzymał się Bożego Słowa. Bardzo wiele cudów działo się w jego życiu, przez jego służbę. Dużo ludzi zostało uzdrowionych, ale ciekawe, że wciąż w kościele spotykał się z letargiem i cynizmem. I to było coś, czego nie mógł znieść. W związku z tym postanowił, aby zrezygnować po prostu z pracy pastora, chociaż to dawało mu bezpieczeństwo, pensję, zrezygnował z tego. Sprzedał swój dom, meble, po to, żeby mógł dalej pracować po prostu dla Boga i dosięgać ludzi niewierzących. Więc to, co jest ważne, to na pewno, żebyśmy po prostu słuchali Bożych wskazówek, bo Bóg ma powołanie dla każdego z nas. Inne, tak? Bo to nie jest tak, że po prostu znaleźliśmy nagle wzór. O, będziemy tak jak John Alexander Dowie, albo John G. Lake, albo Sue Wigglesford, albo ktokolwiek inny. Bóg ma powołanie dla każdego z nas. My potrzebujemy wiedzieć, co jest tym powołaniem dla nas. Drugą osobą jest Maria Woodward Ether, nazywana babcią ruchu zielonoświątkowego. Urodziła się w 1844 roku w stanie Ohio. Narodziła się na nowo, gdy miała 13 lat. Również była bardzo młodą osobą. I od razu, kiedy się nawróciła, usłyszała Boże powołanie i powierzyła Panu swoje drogi, swoje życie. Powiedziała, że usłyszałam, jak Jezus wzywa mnie, żebym wyszła na drogi, by zaprowadzić do zagrody zgubione owce. Takie słowo usłyszałam ja 13 lat. I znów, my dzisiaj możemy sobie powiedzieć, że no okej, takie powołanie dobre, tak? Powinna się wziąć za jego realizację. Tylko musimy sobie uświadomić, że dla niej usłyszeć takie słowo, ja nie wiem, co ty musiałbyś usłyszeć, bo chyba gdybyś usłyszał od Boga, sprzedaj wszystko, co masz, spakuj się i jedź do Australii, byłoby dla ciebie dużo prostsze do zrealizowania niż dla niej, żeby wyszła na drogi i zaprowadziła do zagrody zgubione owce. Dlatego, że to był czas, kiedy kobiety nie miały prawa wyborczego, nie mogły głosić i nie były specjalnie słuchane. W związku z tym to nie było takie proste usłyszeć takie powołanie. Ale ona kochała Boga ponad wszystko. I trzymała to słowo. Nie było proste, żeby zacząć to realizować, ale trzymała to słowo w swoim sercu, pamiętała o tym powołaniu. W tym czasie wyszła za mąż, urodziła 6 dzieci. Wiedziała, że cały czas coś jest nie tak, że po prostu, że to powołanie po prostu dźwięczy w jej sercu, i że chciałaby je realizować. I niestety stało się tak, że piątka jej dzieci zmarła. I to był też taki moment, kiedy jej mąż sobie z tym nigdy nie poradził. Ona oczywiście to był ból straszny, smutek straszny, ale w tym wszystkim jakby to, że tak bardzo kochała Boga, jakby to przeważyło, że nie pojawiło się zgorzknienie w jej sercu, tylko wiedziała, że ona potrzebuje zacząć służyć Bogu. Sięgnęła do słowa, badała to słowo, była w tym słowie i wiedziała, że musi po prostu słuchać, z odwagą po prostu słuchać Bożych poleceń i realizować. I rozpoczęła spotkania i zaczęły się na tych spotkaniach dziać rzeczy absolutnie niezwykłe. Ja nie będę przytaczał tych wszystkich historii, bo byśmy tu musieli siedzieć naprawdę długo, bo o życiu każdej z tych osób można by opowiadać godzinami przez wiele dni. Ale działy się naprawdę rzeczy niezwykłe. Tak? I to było też coś nowego, bo ludzie zaczęli się trząść na spotkaniach, zaczęli upadać, byli uzdrawiani. Oczywiście przychodziły też osoby, którzy byli po prostu gapiami, byli ciekawscy, albo wręcz przychodzili się pośmiać, podrwić trochę. Między innymi pewien znany podróżnik, który był w okolicy, usłyszał i postanowił też pójść, przyszedł z grupą znajomych, się naśmiewali z tego, co tam się dzieje i postanowił pójść, podejść tak blisko do samej sceny, do podium, żeby po prostu naśmiewać się. I kiedy podszedł, upadł na ziemię i leżał ponad 2 godziny i nie mógł się podnieść i Bóg zmienił jego życie. To, co robiła Maria Woodward Ether, to rozbudzała martwe kościoły, przyciągała nienawróconych, prowadziła ich dalej w taką po prostu podróż z Bogiem. To, co sama powiedziała, to powiedziała, nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. To wiele razy tutaj mówimy z tego miejsca, że każdy ma dar. O tym mówi słowo, tak? Każdy, bo o tym mówi słowo, że wszyscy otrzymali, więc każdy ma dar. I Woodward Ether mówiła, nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. I też powiedziała takie ciekawe zdanie, fajne, które już kiedyś przed laty wam tutaj przytaczałem. Lepiej jest przepracować się dla Jezusa, niż zardzewieć. Lepiej jest przepracować się dla Jezusa, niż zardzewieć. Kolejną osobą jest Evan Roberts, urodzony w 1878 roku w Walii. I znów od najmłodszych lat miał zaszczepionego ducha przebudzenia. Jakby już wzrastał, jako dziecko wzrastał po prostu w takim przeświadczeniu. Zawsze, nawet jako dziecko, miał przy sobie Pismo Święte. Pierwszy raz spotkał się z Bogiem w wieku 13 lat i postanowił też, się to było takie ciekawe, oni jak się spotykali z Bogiem, to jakby to było tak silne doświadczenie. Pomimo tego, że byli dziećmi, byli nastolatkami lub małymi dziećmi, to było tak silne, że w momencie, kiedy się nawracali, jakby od razu odbierali powołanie dla swojego życia. Wiedzieli, że Bóg ich powołuje do służby. I tutaj było podobnie. On po prostu usłyszał na kazaniu bardzo proste pytanie. Zresztą znane. co zrobiłby Jezus? Znane pytanie, co w tej sytuacji zrobiłby Jezus? I on to usłyszał. I słuchajcie, takie proste pytanie odmieniło jego życie. Dlaczego? Dlatego, że był głodny. Bo gdyby nie był, to pytanie w ogóle nie ruszyłoby go, w ogóle by go nie zmieniło. We wszystko, co robił, wkładał całe swoje serce. Odczuwał bardzo mocno głód Boga. Nie miał nawet 20 lat. Był oddany takiej bardzo gorliwej modlitwie. Ludzie mówili, że w nocy słyszeli, kiedy po prostu jęczał i wołał po prostu w duchu. I w pewnym momencie też doszedł do miejsca, gdzie wiedział, że potrzebuje być ochrzczony Duchem Świętym. Tak? To często jakby oni dochodzili do takiego miejsca, gdzie pomimo tego, że już czasami działy się naprawdę znaki i cuda w ich życiu i Bóg się przyznawał do tego, co robili, było namaszczenie, to wiedzieli, że oni potrzebują być ochrzczeni Duchem Świętym, potrzebują być wypełnieni. I wtedy, kiedy modlił się o to, to Bóg przyszedł tak mocno, tak go napełnił, że nawet łóżko całe się trzęsło. Powiedział, że po prostu jakby zobaczył ogień, dotknął się tego ognia i to go zapaliło i zaczął płonąć dla niego. I to był taki moment, kiedy zatracił się dla Boga całkowicie. Wstawał o godzinie pierwszej, modlił się przez 4 godziny, potem spał trochę i znowu wstawał, znowu się modlił wiele godzin. I tutaj możemy powiedzieć sobie, jaką małą pauzę zrobić, powiedzieć, że to jest też ten element, o którym mówiłem, że to jest zachęta i przestroga, bo to jednocześnie jest dla nas zachętą i przestrogą. On bardzo podupadł na zdrowiu. I to, jakby nie, to nie jest zresztą jedyna osoba, która jakby na skutek miłości do ludzi, tak, i do Boga, i takiej chęci do tego, żeby naprawdę z pasją realizować powołanie, zatracali się w tym tak bardzo, że zapominali o tym, że mogą służyć tylko wtedy, kiedy mają ciało. Bez ciała trudno jest to zrobić, znacznie trudniej. Więc to jest też dla nas taka przestroga, że jakby to jest ważne, żeby być z Bogiem, być blisko i spędzać z Nim czas, ale też trzeba pamiętać, i być z ludźmi, i służyć, tak? Ale też pamiętać trzeba o tym, że nasze ciało, wskazane jest, żeby dopóki chcemy służyć Bogu, żeby pozostało tutaj na ziemi. Jak wiecie, pewnie większość z was o tym nie będę opowiadał, ale na skutek nie tylko modlitwy Ewana Robertsa, bo tam była cała grupa ludzi, którzy wołała o Walii przez wiele lat, ale on był tutaj bardzo takim ważnym elementem, zapalnikiem w tym wszystkim, ale był taki moment, to 1904 rok chyba tak bodajże, kiedy cała Walia została pozyskana dla Boga. To było po prostu potężne przebudzenie, kiedy cały kraj doświadczył przebudzenia. Były więzienia zamknięte, puby były zamieniane na domy modlitwy, ludzie nawet na mecze nie chodzili, stadiony były zamykane, wszędzie ludzie się modlili, górnicy po pracy nie wracali do domu, tylko szli do domu w modlitwy się modlić. Musieli na nowo konie w kopalniach uczyć komend, bo reagowały tylko na przekleństwa, więc przestały słuchać górników. Więc naprawdę to była po prostu totalna przemiana całego społeczeństwa. Robert Evans sam napisał coś takiego. Z niewypowiedzianą radością, bojaźnią znalazłem się w obecności wszechmogącego Boga. Dano mi przywilej rozmawiać z Nim twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia twarzą w twarz ze swoim przyjacielem. Do tamtej nocy obawiałem się odległego Boga. Od teraz już nigdy. Moje drżenie było tak wielkie, że trząsłem całym łóżkiem, a mój brat, który nie spał, chwycił mnie, sądząc, że jestem chory. Po tym doświadczeniu każdej nocy budziłem się około północy lub o pierwszej. Nie mogę powiedzieć wam, co to było, oprócz tego, że było to z Boga. Czułem to. To wydawało się przemieniać całą moją naturę. Widziałem rzeczywistość w innym świetle. Widziałem też, że Bóg zaczyna działać w kraju. I nie tylko tu, ale na całym świecie. To było coś potężnego, co Bóg uczynił. Kolejną taką osobą był Charles Parr. Urodził się w 1873 roku w stanie Iowa. Gdy miał 7 lat, umarła jego mama. I kiedy ona umierała, wiedział, że się już z nią nie, kiedy jak wiedział, że ona umrze, to wtedy tak postanowił sobie jak w sercu, jako taki 7-latek, że spotka się z nią w niebie. I ta obietnica wywarła bardzo głęboki wpływ na jego życie. W wieku 9 lat, po ciężkich chorobach, został powołany do służby. A już wcześniej, przed tym, jako dziecko mówił do siebie, wiedział, że biada mi, jeżeli nie będę głosił Ewangelii. Pierwsze kazania wygłosił do zwierząt, którymi się zajmował, bo to był jego obowiązek, żeby zajmować się zwierzętami w domu, więc ćwiczył się i głosił kazania do zwierząt. Nie wiem, ile z nich się nawróciło. Ale z całego serca pragnął służyć Bogu jako głoszący. Nie podjął jednak tego powołania i zaczął bardzo ciężko chorować. Przez wiele miesięcy bardzo ciężko chorował i był już bardzo bliski śmierci i wtedy znów usłyszał, czy będziesz głosił? Czy będziesz głosił? Przypomniał sobie o swoim powołaniu i w wieku 18 lat rozpoczął służbę. I znów, podobnie jak to było w przypadku Dowiego, w ogóle nie interesowało go kościelnictwo. Ciągle miał jakieś kłopoty po prostu z hierarchami w kościele, dlatego że jego interesowało po prostu prawdziwe życie ludzi. Kiedy ludzie się nawracali, on nie mówił, zostańcie w kościele metodystycznym, tylko znajdźcie sobie taki kościół, do jakiego Bóg was prowadzi, jaki będzie dobry dla was. To powodowało konflikty. W ogóle był ciekawy, bo jak się oświadczał dziewczynie, to najpierw ją ostrzegł, że jego życie zadane Panu, a przyszłość niepewna. Ale nie przestraszyła się. Była odważna. I podobnie jak w przypadku innych osób, znów doszedł do miejsca, bo to jest cały czas to szukanie tego Bożego objawienia, tak? Widział ludzi umierających, często właśnie w młodym wieku i pytał się, o co chodzi, tak? Czy to się może zmienić? I miał taką sytuację, kiedy dwóch jego przyjaciół umarło i klęczał między ich grobami i pytał Boga, tak? O co chodzi? I wtedy sobie obiecał, powiedział, że jakby wziął to objawienie, powiedział sobie, że będzie głosił Ewangelię uzdrowienia. Że będzie głosił Ewangelię uzdrowienia, że będzie modlił się o chorych. Słuchajcie, ten człowiek przyczynił się, jego służba, pośrednio lub bezpośrednio do nawrócenia 2 milionów osób. Kolejną taką osobą jest William Seymour, urodzony w 1870 roku w USA. Mam nadzieję, że was to nie nudzi. Nie? To dobrze, cieszę się. Rodzice Seymoura dopiero co przestali być niewolnikami. On się urodził i już jako dziecko odnalazł swoją tożsamość w Chrystusie. Już jako dziecko odnalazł swoją tożsamość w Nim. Ukończył szkołę Parma, pojechał do Los Angeles i to było miejsce, to jest też fajnie, że Bóg często po prostu przygotowuje miejsca. On tam pojechał, sam będąc już przygotowany przez Boga, ale do miejsca, gdzie spotkał wielu głodnych ludzi. Dlatego, że w tym czasie było tam wielu ewangelistów, którzy w różny sposób głosili Ewangelię, chodzili od drzwi do drzwi, robili przeróżne rzeczy i w ludziach był wzbudzony głód Bożych rzeczy. Myślę, że warto jest, żebyśmy my zawsze pytali się Boga, co robić w danym czasie, tak? Bo Bóg ma swoje czasy, swoje miejsca, tak? Ale ma swoje pory i czasy. W jednym czasie dobrze jest coś robić, w innym no, też można to robić, ale to nie przyniesie takiego skutku. To było taki moment, kiedy Bóg przygotował tych ludzi na to, co ma się wydarzyć. Seymour znów, będąc po prostu głodny Bożych rzeczy, myślę, że to słowo, które chyba najczęściej ostatnio pada, bycie głodnym, ogłosił 10-dniowy post. Chciał, aby ludzie byli ochrzczeni Duchem Świętym. On znów, jakby słysząc o tym, że to się gdzieś zaczyna dziać, że te rzeczy mają miejsce, chciał, żeby ludzie byli ochrzczeni Duchem Świętym. I powiedział, że ogłaszamy 10-dniowy post, będziemy pościć i modlić się, aż ludzie zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. I po weekendzie modlitwy i postu doszło faktycznie do uzdrowienia i do chrztu Duchem Świętym. I zaczęły dziać się cuda. I zaczęły dziać się wiele takich nadprzyrodzonych rzeczy. Seymour znów nie ograniczał się absolutnie do kościoła. On, jego miejsce usługiwania był czarny, więc też tam były duże ograniczenia. Kiedy on był w szkole, tak naprawdę słuchał nauczania za drzwiami, bo nie mógł uczestniczyć w zajęciach normalnie na sali, słuchajcie, w szkole biblijnej. Więc on głosił też na ulicach. On stawał na werandzie, głosił na werandzie, a na ulicy stali ludzie, którzy go słuchali. No ale czy nie tam są ludzie? Czy nie tam są ludzie? To jest chyba w sumie lepsze wyjście, bo my tak często staramy się na siłę przyprowadzić ludzi do kościoła i to się czasami udaje. Ale ludzie są na zewnątrz tak naprawdę. Więc w sumie taki sposób, kiedy weranda staje się kazalnicą, a ulica ławkami, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bardzo wskazanym. Potem znaleźli lokal, na bardzo słynnej ulicy, na ulicy Azusa 312. I tam zaczęli spotkania, no i tam zaczęło się dziać ciekawie. To, co było charakterystyczne, to oni w ogóle nie mieli planu spotkania. Słuchajcie, my tu mamy naprawdę nieźle poukładane rzeczy. Przychodzicie i czujecie się zupełnie bezpiecznie, tak? Wiecie, że będzie najpierw uwielbienie, najpierw w ogóle ktoś wyjdzie, przywita, będzie uwielbienie. Czasami gdzieś tam coś leciutko ktoś zmienia, to tak delikatnie, tak? Będzie kolekta, ogłoszenie, świadectwa, kazanie, czasami modlitwa, kawa, herbata. Kasia często ciasto jakieś przyniesie, można zjeść po kawałku ciasta i pójść do domu. Naprawdę jest wszystko nieźle poukładane. Słuchajcie, oni tam się spotykali i pomimo tego, że byli na wiele godzin, to często nie było ustalone w ogóle, co się po kolei dzieje. Już widzę, że Mateusz cierpi. Tak było. Nie było wiadomo w ogóle, kto głosi. Nie było w ogóle wiadomo, kto głosi. Wstawał w pewnym momencie ktoś, kto był do tego powołany, bo miał namaszczenie, wstawał i głosił kazanie. Zdarzało się tak, że stawał ktoś, kto nie był do tego powołany, tylko chciał wykorzystać okazję, żeby głosić, to go szybko buczeniem uciszali, bo wszyscy w duchu czuli, że to nie on dzisiaj. I była tam taka mama Jones, która potrafiła podejść do gościa, który kiedyś poszedł za kazanie, co głosił, ona podeszła do niego i zaczęła zimnym wzrokiem patrzeć na niego. Się zmieszał, ucichł. Ona mówi, przecież to nie ty dzisiaj głosisz. Więc szybko odszedł z tego miejsca. Potem już tacy właśnie przygodni kaznodzieje, którzy przychodzili, nie byli w duchu, tylko chcieli tam pogłosić, się bali, ze względu na mamę Jones się bali wchodzić za kazalnicę. I znów, ja nie chcę powiedzieć, że to jest przykład dla nas, tak? Że teraz to już za tydzień tak robimy, teraz przyjdzie pastor Marek, a my powiemy, słuchaj Marek, na nowo poukładaliśmy kościół. Za długo cię nie było. Przyszedł Dębski tutaj i namieszał. Teraz będzie tak, się wszyscy spotykamy, zaczynamy się modlić, dopiero wtedy wiadomo, kto głosi. Wszyscy muszą być przygotowani, to jest plus. Ja nie mówię o tym, tak, że teraz my na nowo poukładamy kościół. Ja mówię tylko o tym, że są różne rzeczy się dzieją i my musimy być otwarci na to. Bywają niespodzianki. Bóg się porusza tak, jak chce. My nie możemy zamknąć Boga po prostu w naszych schematach, jakie mamy. Tak? To, że mam jakiś porządek, to dobrze. Ja bardzo lubię porządek. Naprawdę. Jestem człowiekiem zorganizowanym i dobrze się czuję, jak jest porządek. Ale jestem gotów na to, żeby się działy rzeczy zupełnie niespodziewane. Zupełnie. Kiedy Bóg przychodzi, to żeby nie zatrzymywać tego, co On robi, tylko dlatego, że to się nie zgadza po prostu z naszymi jakimiś rzeczami, ale po prostu idźmy za tym. Bóg szuka poddanych naczyń. W Sejmurze na pewno znalazł takie poddane naczynie. Pewien człowiek z Jezusa powiedział tak, wolałbym przeżyć 6 miesięcy w tym czasie niż 50 lat zwykłego życia. Pamiętacie ten fragment, który oglądaliśmy wcześniej Braveheart'a? To, co powiedział William Wallace. Okej, możecie iść do domu. Nie ma problemu. Na pewno trochę dłużej przeżyjecie. Wielu z was przynajmniej ma szansę przeżyć dzięki temu trochę dłużej. Ale po wielu dniach, po wielu latach będziecie żałowali tego, że nie zostaliście tutaj. Bo tutaj dzieje się historia. Tu się tworzy historia. Tutaj jest coś, gdzie jest miejsce, gdzie walczymy o naszą wolność. Jesteśmy powołani do tego, żeby wywalczyć wolność i dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. I ten człowiek też tak powiedział. Czy to było dla nich wygodne być tam? No niekoniecznie. Słuchajcie, to było spotkanie, które często się kończyło 4 nad ranem. My już o godzinie 1 zerkamy na zegarek, kiedy to się skończy. Oni w ogóle nie było opcji. Jakby działy się rzeczy, jeżeli się kończyło 4, to się kończyło 4 nad ranem. To nie było wygodne. Ale on powiedział, że wolał przeżyć 6 miesięcy w tamtym czasie niż 50 lat zwykłego życia. Nie jeden raz, to jest mocne, nie jeden raz zatrzymywałem się 2 przecznice od tego miejsca i modliłem się o siłę, zanim ośmieliłem się iść dalej. Obecność Pana była tak rzeczywista. Zdarzyło ci się zawahać, czy iść do kościoła? Czy nie spotkać się tak bliskie spotkanie z Bogiem jak Ananiasza i Safiry? Pamiętacie Ananiasza i Safirę? Którzy tak blisko się spotkali z Bogiem, a niestety byli w miejscu grzechu, że musieli ich zawinąć i wynieść, zakopać. To się nazywa bliskie spotkanie z Bogiem. Słuchajcie, to jest niesamowite. Zatrzymywał się 2 przecznice, żeby pokutować, rewidować swoje życie, czy on tam może wejść. Czy on tam może wejść? To było miejsce Bożej obecności, miejsce Bożej chwały. I po co ja to mówię? No przecież nie po to, żeby sobie wspomnieć, o kurczę, Azusa Street, to były czasy. Tak, takie kombatanctwo. W wydaniu takim już dalszym. Nie nasze życie, tylko tak, o tam jeszcze. To były czasy, tam się działo. Nie. Czy Bóg jest inny? Czy Bóg się zmienił od tamtego czasu? Czy tamten Bóg to był Bóg, który się interesował Kościołem, a teraz mamy Boga, który się Kościołem nie interesuje? Czy Boża chwała już odeszła? A może to jest tylko kwestia wyłącznie naszych serc? Głodu Boga, czy pragniemy? Bo to głód ludzi ściąga Bożą obecność, niebo na ziemię. Czy to nie jest jedyna różnica pomiędzy nami tutaj, a Azusa Street? Czy to nie jest możliwe dla nas tutaj? Myślę, że jest możliwe. Myślę, że to jest możliwe dla nas tutaj. Bo Bóg wczoraj, dzisiaj, na wieki jest ten sam. On się nie zmienia. Misjonarze zostali wezwani z powrotem do kraju, aby doświadczyć tego, co się tam działo. Słuchajcie, ludzie płynęli tygodniami statkami z całego świata, żeby wejść w to miejsce, żeby doświadczyć spotkania z Bogiem i popłynąć z powrotem na swoje misje i żeby rozprzestrzeniać ten ogień na cały świat. To pokazuje skalę tego, co tam się działo. John G. Lake, urodzony w 1870 roku w Kanadzie. Gdy miał 16 lat, usłyszał Ewangelię i zaraz potem oddał swoje życie Jezusowi. Wcześniej prowadził życie, które było moralne, ale jego życie nie było w miejscu, kiedy mógł słuchać Boga, kiedy go pragnął. Dużo chaosu było w jego życiu. Po nawróceniu Bóg, jak powiedział, wlał takie światło do jego duszy i zaczął bardzo mocno, niestrudzenie studiować Boże Słowo. I znów to takie będą wyrywki, bo to po prostu to życie w ogóle Johna G. Lake'a jest takie, że niezwykłe, więc tylko takie parę wyrywków z jego życia. Jego żona zachorowała na gruźlicę, miała chore serce. Wcześniej zmarło 4 jego braci, 4 siostry, inni chorowali. On sam, wiedząc o tym, że doświadczył uzdrowienia w domu uzdrowienia u Dowiego w Chicago, wysłał tam swoje rodzeństwo. Jego siostra została, jego brat był uzdrowiony, jego siostra była uzdrowiona z raka piersi. Jego pierś została odbudowana na nowo. Więc jego żona również, rodzeństwo inne, doświadczało po prostu uzdrowienia od Boga. I tu znowu może przeczytam fragment jeszcze z tej książki. Inna z jego sióstr pozostawała chora, mimo że dużo się za nią modlono. John planował również zabrać ją do domu uzdrowienia, ale zanim zdążył to zrobić, otrzymał telefon od matki, która powiedziała mu, że jego siostra umiera i że jeśli chce się jeszcze z nią zobaczyć, musi się pospieszyć. Kiedy Lake przyjechał na miejsce, kobieta była nieprzytomna, nie miała pulsu, a w jej pokoju roiło się od żałobników. Poruszony tym wszystkim do głębi John spojrzał na malutkie dziecko swojej siostry, które leżało w kołysce i pomyślał, nie wolno jej umierać. Ja się na to nie zgadzam. O tamtym głębokim współczuciu napisał później. Żadne słowa nie są w stanie przekazać drugiej osobie wołania, jakie powstało w moim sercu, ani płomienia nienawiści do śmierci i choroby, jaki rozpalił we mnie Duch Boży. Moją duszę ogarnął gniew Pana. To jest dobry moment. Lake chodził po pokoju, tam i z powrotem, wołając w swoim sercu kogoś, kto miałby wystarczającą silną wiarę, by im pomóc. Przychodziła mu na myśl tylko jedna osoba, Dowie. Wysłał więc do niego telegram następującej treści. Wygląda na to, że moja siostra umarła, ale mój duch nie godzi się na jej odejście. Jestem przekonany, że jeśli Pan się pomodli, Bóg ją uzdrowi. Dowie odpisał mu, trzymaj się Boga, modlę się, ona będzie żyć. Przeczytawszy te słowa, Lake zaciekle zaatakował w duchu moc śmierci, gromiąc ją w imieniu Jezusa. W ciągu niecałej godziny jego siostra całkowicie ożyła. 5 dni później razem z rodziną jadła bożonarodzeniową wieczerzę. Jednak to było kiedyś, a tym razem zachorowała jego ukochana żona. Na dodatek jej stan ciągle się pogarszał. Tak, już nie będę dalej czytał całej historii. Jesteśmy w różnym miejscu objawienia. To, co mówiłem na początku, oni jakby walczyli o to, żeby mieć objawione, o co chodzi z tym uzdrowieniem. Jakby on już był w tym miejscu, gdzie wiedział, jeżeli doły się pomodli, tak, jeszcze nie miał objawienia tego, że jakby to nie jest potrzebne, że równie dobrze on może się modlić. Ale już przez to, że tak bardzo tego pragnął, to wiedział, jakby znalazł drogę. Powiedział tak, jeżeli doły się pomodli, bo tam w Chicago ja zostałem uzdrowiony z reumatyzmu. Jeżeli doły się o nią pomodli, ona zostanie uzdrowiona. To wzbudziło wiarę w nim. Ale nie, tu jeszcze jest jeden fragment, który chciałem przeczytać. Jeszcze wrócę do tego. Jeszcze jeden fragment, bo to jest ważne. Dalej. 28 kwietnia 1898 roku, kiedy zdawały się mieć ostatnie godziny życia Jenny, jego żony, znajomy kaznodzieja namawiał Lake'a, aby pogodził się z Bożą wolą i zaakceptował śmierć żony. Słuchając tych ciężkich słów, John twardniał w swoim uporze. Jednak śmierć Jenny wydawała się nieunikniona. W akcie najwyższej desperacji Lake rzucił Biblię w stronę kominka. Zbyszek, ty mówisz, tak? Że woli się kłócić z Bogiem, niż co? Nie pamiętasz, co mówiłeś. To było fajne wtedy, muszę sobie posłuchać. Trzeba zapisywać. Kto pamięta, co mówi Zbyszek? Że woli kłócić się z Bogiem, niż udawać. Niż udawać, tak. O kazaniu. Nie, o kazaniu. W akcie najwyższej desperacji Lake rzucił Biblię w stronę kominka. Książka otworzyła się na 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Gdy John podszedł i ją podniósł, jego wzrok padł na werset 38. Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich uciemiężonych przez diabła, bo Bóg był z nim. Te potężne słowa przedarły się przez jego myśl. Ciemiężeni przez diabła, to oznaczało, że nie Bóg zesłał na Jenny tę chorobę. On nikomu nie dał żadnej choroby. Skoro Lake stał się synem Boga poprzez Jezusa Chrystusa, Pan jest z nim, tak jak był z Jezusem. Teraz John nabrał przekonania, że choroba Jenny pochodzi od diabła. To szatan próbował ukraść matkę jego dzieciom i zniszczyć mu życie. Tak, modlił się o nią i ogłosił, że o 9:30 rano będzie uzdrowiona. Napisał do Dowiego, że o 9:30 ona będzie uzdrowiona i została uzdrowiona o 9:30 rano. Ten werset nie brzmi wam znajomo? To jest fajne, tak? Jak gdzieś powiązanie było z Dowim, tak? On tam został uzdrowiony, tam wysyłał swoje rodzeństwo, pisał do niego po prostu w sprawie siostry, pisał do niego w sprawie żony. I się okazuje, że ten sam werset z Biblii był tym, który dał po prostu mu wiarę do tego, że on może modlić się o uzdrowienie. Jeden prosty werset z Biblii, objawiony w sercu, dał im wiarę do tego, że on może modlić się o to, żeby ludzie byli uzdrowieni. Okej, okay. Teraz trochę dalej inaczej. Lake miał duży sukces w świecie biznesu. Na szczęście biznes nie pochłonął go całkowicie. Cały czas pamiętał o swoim powołaniu, pomimo tego, że zarabiał bardzo dobre pieniądze. Znów, jak inni, doszedł do miejsca chrztu Duchem Świętym, gdzie po prostu wiedział, że potrzebuje być ochrzczony Duchem Świętym. Już się działy po prostu znaki i cuda uzdrowienia. Jego żona była uzdrowiona, rodzeństwo było uzdrowione, ale on wiedział, że on tego potrzebuje, że potrzebuje więcej. Przez 9 miesięcy modlił się o chrzest w Duchu Świętym. Przez 9 miesięcy. My czasami się zniechęcamy różnie. Przez 9 miesięcy. W końcu uznał, że to nie dla niego. I niedługo potem, modląc się o czyjeś uzdrowienie, stał ochrzczony Duchem Świętym. Więc możemy oczekiwać zawsze ten właściwy czas od Boga. Ten najlepszy czas dla nas. W związku z tym, że wciąż było w nim pragnienie służenia Bogu, poszedł do swoich, już nie pamiętam, partnerów biznesowych, szefów, tak? Bo poprosił o 3 miesiące urlopu. Powiedział, że chce głosić słowo i potrzebuje 3 miesiące urlopu. I dostał ten urlop, ale usłyszał, że po 3 miesiącach na 100% będziesz wiedział, że potrzebujesz tych 50 tysięcy rocznie i że to są dobre pieniądze. On po 3 miesiącach powiedział, skończyłem w życiu ze wszystkim oprócz głoszenia i wypełniania Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nigdy już nie wrócił do pracy. I znów, to nie jest wskazówka dla was, że trzeba teraz pójść na 3 miesiące albo rzucić od razu robotę i powiedzieć, o, ja jak John G. Lake. To jest kwestia tego, co Bóg mówi do ciebie. To jest kwestia tego, jakie jest powołanie dla twojego życia. On ma specyficzne powołanie dla ciebie, jeszcze raz to powiem. Ale bądź też odważny. John G. Lake postanowił wyjechać do Afryki. Tam Bóg od dawna mówił mu o Afryce, postanowił w związku z tym prowadzenie wyjechać do Afryki. Potrzebował na to $2000. Nie miał tych pieniędzy, więc z przyjacielem modlili się i w krótkim czasie dostali 4 czeki, każdy po $500. Więc to, co jest dla mnie bardzo fajne w tym, to nie tylko to, że oni usłyszeli i byli posłuszni, ale Bóg musiał znaleźć 4 inne osoby, które usłyszały i były posłuszne. Które usłyszały to. Nie wiedząc do końca, o co chodzi, tak? Ale usłyszały, tak? Jest taki człowiek, John G. Lake. Ja chcę, żebyś po prostu wypełnił czek na $500, zapakował w kopertę i wysłał. Nic więcej od ciebie nie oczekuję. I człowiek był, okej, dobrze, Boże, ja słyszę, ja wiem, że rozpoznajesz, to jest twój głos i chcę być tobie posłuszny, zrobię to. I z jaką precyzją? Dokładnie potrzebowali 2000, przyszły 4 czeki po $500. Ale to nie był jeszcze koniec, bo wsiedli na statek i popłynęli. Tylko myk polegał na tym, żeby wysiąść ze statku, trzeba było jeszcze mieć $125, żeby wejść na ląd. Bo nie można było tak wejść, przyjechać i wejść. On miał ze sobą bodajże $1.5. A więc kiedy wychodzili, stanęli po prostu w kolejce do wyjścia i żona pyta go, no ale co ty robisz? On mówi, no przecież jeżeli Bóg nam powiedział, że mamy tu przyjechać, jesteśmy mu posłuszni, no to jest w jego rękach. Więc po prostu stali w kolejce i czekali na wyjście. No i w pewnym momencie podszedł do niego jakiś człowiek, zabrał go na stronę, zadał mu parę pytań i powiedział, a okej, dobrze, masz tutaj. I dał mu 2 czeki po $200. Więc wyszli ze statku. I znów, no, musiał być człowiek, który jest posłuszny. To jest niezwykle ważne. Ja nie pamiętam, czy ostatnio, jak głosiłem wam, to mówiłem, ale gdyby nie to, że był posłuszny człowiek kiedyś, który się nazywał Sławek Bednarski, to ja bym dzisiaj tutaj nie stał. Bo ja poszedłem do pokoju w akademiku, żeby naśmiewać się dalej z chrześcijan i szpilki im wbijać, a on zamiast mnie wyrzucić, bo na to miał ochotę, żeby to zrobić, usłyszał, jak Bóg mówi do jego serca, nie wyrzucaj go, rozmawiaj z nim, bo dzisiaj jest jego dzień. I chwała Bogu za Sławka Bednarskiego, pozdrawiam cię, Sławku. Chwała Bogu za niego, dlatego że dzięki temu, że on nie zignorował tego słowa, że on to usłyszał i był posłuszny, pomimo tego, że była 22, był zmęczony, chciał iść spać, to ja tego wieczoru się nawróciłem. Chociaż wcześniej nic na to nie wskazywało, że miałoby dojść do tego wydarzenia. Ale był posłuszny. Kiedy wyszli ze statku, no kolejny problem, warto byłoby gdzieś zamieszkać. Więc podeszła do jego przyjaciela kobieta i pyta, czy jesteś misjonarzem? Tak. A ile osób jest w twojej rodzinie? Mówi, że tam chyba bodajże 4. Mówi, nie, to nie ty. Podeszła do niego, pyta o niego, kim jest. No, jestem żoną 7 dzieci. O, to ty, chwała Bogu. No i mieli dom. Mieli dom. Więc Bóg się wszystko zatroszczył. Zawsze znajdował ludzi, którzy byli posłuszni. Którzy słyszeli, byli posłuszni. No i tam już się zaczął, jak on to nazywał, duchowy cyklon. Afryka to jest fajny kraj. Ludzie są bardzo prości w przyjmowaniu Bożych rzeczy, więc zaczęły się dziać rzeczy absolutnie niezwykłe. Uzdrowienia, nawrócenia, chrzest Duchem Świętym masowo, naprawdę, na taką skalę, że no niestety to doprowadziło też absolutnie do ich wycieńczenia fizycznego, dlatego że oni nie mieli w tym umiaru, oni po prostu byli w kościele ciągle, jak wracali do domu, to ludzie znajdowali ich dom, wpuszczali ludzi przed nimi drzwiami, a wypuszczali z tyłu, bo już nie dało się wyjść, taki był tłum i ciągle się modlili o chorych. Więc nie mieli czasu nawet na to, żeby sobie ugotować jedzenie. Więc znów, no, to jest jakby ten balans. Tak? Z jednej strony to jest wspaniałe, że dzieją się Boże rzeczy, a z drugiej my potrzebujemy odpoczynku. Bóg dał nam wskazówkę, kiedy odpoczął sam 7. dnia, tak? I mamy szabat. Ojejku, już jest późna godzina, trzeba skończyć. Słuchajcie, Boża moc była taka, że jak on im podawał rękę na powitanie, to oni padali na ziemię. O, super. Podoba mi się to. W tym czasie panowała zaraza w Afryce. Były takie drobnoustroje, nie pamiętam, co to było. W każdym razie było ciekawe, że po prostu mnóstwo ludzi umierało, mnóstwo, naprawdę. Tam chyba 1/4 po prostu społeczeństwa umarła i masowo były poszukiwani lekarzy i pielęgniarki za ogromne pieniądze. Nikt nie chciał tam pracować, bo prawdopodobieństwo zarażenia się było ogromne. No i John G. Lake tam pracował w pełnym ferworze i pytali się go w ogóle, o co chodzi. I on po prostu często po prostu dotykał po prostu rękoma, tam była taka czarna piana z ich łzą, po prostu dotykał tej piany i po prostu nic się nie działo. I on mówił, że jego służba to jest służba ducha. Że służba chrześcijańska to jest służba ducha. On się po prostu tego nie boi. I pod mikroskopem sprawdzali i te zarazki, dotykając jego skóry, ginęły. Dotykając jego skóry, po prostu ginęły. No w tym czasie niestety też wydarzyła się rzecz bardzo trudna, bo jego żona zmarła. Wtedy, kiedy on usługiwał na pustyni Kalahari, jego żona po prostu z wycieńczenia, niedożywienia, wyczerpania fizycznego zmarła. To jest też właśnie, tak jak powiedziałem, ta przestroga dla nas. Kolejną przestrogą jest to, że niestety zaniedbał rodzinę i dzieci. I to znów, to są trudne rzeczy, bo jakby tak sobie, jakby to jest fajne, jak my słuchamy takich kazań, tak? Bo jest jakaś zachęta, prawda? Troszeczkę. Jest takie trochę zachęty, żeby też doświadczyć takich rzeczy, tak? To jest takie, kurczę, wszystko naprawdę świetne, widzieć po prostu Boga działającego w taki sposób. Ale trzeba pamiętać o tym, że godzina ma 24 godziny, doba ma 24 godziny. Tak? I to jest tak, że my wszyscy się z tym gdzieś zmagamy, tak? Często się zastanawiamy, z Anią tak rozmawiamy. Jejku, tyle rzeczy byśmy chcieli zrobić. Tu jest tyle planów, tylko jak to wszystko po prostu zmieścić, jak to zrobić? I to jest trudne. I tutaj też jakby to było tak, że przez to, że namaszczenie było tak wielkie i to pragnienie jego serca było tak wielkie, żeby służyć Bogu, to powodowało, że jakby zatracał się w tym całkowicie i niestety zaniedbał rodzinę i dzieci. I powiedział potem coś takiego, że wszystkie cuda, które dokonały się przez jego ręce, nie dały mu osobistego spełnienia i nie były warte utraty rodziny. Zobaczcie, jak to jest mocne. Jakby z jednej strony po prostu tak potężne rzeczy, które się działy, to absolutnie po prostu jedna z najbardziej niezwykłych, jakie w ogóle w historii mogliśmy obserwować. A z drugiej strony wartość rodziny tak silna, że on mówi, że te wszystkie cuda nie były warte utraty rodziny. Więc to jest super, że możemy się uczyć na przykładzie tych osób. No potem jeszcze raz się ożenił i wiele rzeczy zmienił w swojej służbie. Spędzał czas faktycznie z dziećmi. Potrafił znaleźć czas na odpoczynek. Okej. Okay. Zbliżając się powoli do końca. Smith Wigglesford. Urodził się w 1859 roku w Wielkiej Brytanii. Jego rodzina była bardzo uboga. W wieku 6 lat pracował bardzo ciężko. Zrywał, nie pamiętam co, w polu pracował. Miał często ręce zniszczone, puchnięte, bolące. Ale od najmłodszych lat odczuwał głód Boga. Od najmłodszych lat odczuwał głód Boga. I co fajne, pomimo tego, że nie był nawrócony, słyszał Boga. I to w taki sposób, słuchajcie, jak to u dzieci, to wiecie, to my to jak słyszeć Boga, to już nam się wydaje, że od razu musiał usłyszeć po prostu jakieś wielkie wizje, słowa. A tutaj nie, on uwielbiał ptaki, trzymał zawsze ptaki w domu swoim, śpiewające, czasami je sprzedawał, żeby mieć jakieś pieniądze. I pytał się Boga, gdzie może znaleźć gniazdo ptaków. I Bóg mu mówił, gdzie i znajdował. I rozmawiał sobie z Bogiem na temat tego, gdzie są gniazda ptaków. Narodził się na nowo w wieku 8 lat. I od razu zaczął zdobywać duszę dla Chrystusa. Pierwszą osobą była jego mama. W wieku 10 lat miał konfirmację. Tak? Słuchajcie, jak ja patrzę na bierzmowania, które są, się ogranicza, tak jak patrzymy tak w naszym kraju, to jednak niemalże w 100% się ogranicza do symbolu. Ale to wszystko zależy od głodu człowieka, bo jeżeli człowiek jest głodny, to zwykłe bierzmowanie może mieć dla niego ogromne znaczenie. I może się spotkać z Bogiem. Tak było w jego wypadku. On się dziwił, dlaczego jego koledzy nic nie przeżywają, że nic się nie wydarzyło, a on, wtedy kiedy biskup trzymał nad nim swoją rękę, doznał takiego spotkania z Bożą obecnością. Spotkał się z Bogiem wtedy. A to właśnie dlatego, że w takim miejscu było jego serce. Brakowało mu elokwencji, ale jego pokora i współczucie powodowało to, że ludzie po prostu przychodzili setkami i nawracali się do Boga. Był bardzo prostym człowiekiem. Nie przeczytał w życiu żadnej książki poza Biblią. Nauczył się czytać w ogóle na Biblii. Do końca życia żona nie uczyła go, nie dała rady nauczyć go literowania. Ale czytał Biblię i miał głód w swoim sercu. Jeden fragment przeczytam, krótki, bo to jest ciekawe. To też pokazuje, jaka była jego żona i jak ważne jest, żeby trzymać swoje serce w dobrym miejscu. My czasem, jak nas spotyka coś złego, to szybko się pojawia zgorzknienie, prawda? A Biblia mówi w przypowieściach Salomona, tak? W 4 rozdziale, 23 werset, mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jego żona była niezwykła zupełnie. Też gusiła, to w ogóle fajne było małżeństwo, ciekawe. To sobie przeczytajcie w ogóle tą książkę. I był taki moment, kiedy on trochę oziębł i odszedł od Pana, odsunął się trochę, a ona była wtedy bardzo gorąca. I pewnego wieczoru wróciła z kościoła nieco później niż zwykle. Kiedy weszła do domu, z miłości świadczył: jestem panem tego domu i nie zgadzam się, żebyś wracała o tak późnej godzinie. Wiem, że jesteś moim mężem, odrzekła spokojnie Poli, ale pana mam tylko jednego, Chrystusa. Doprowadzony do furii Wigglesford otworzył tylne drzwi i kazał jej wyjść i zamknął dom na klucz. Tu wcześniej jest napisane, że to była zima, sroga. Jednak w swoim wielkim gniewie zapomniał zamknąć również drzwi frontowe. Poli weszła więc przez nie do środka, śmiejąc się. Rozśmieszyło ją to tak bardzo, że Smith w końcu się poddał i zaczął się śmiać razem z nią. Wtedy w jego sercu zaświtała pewna myśl. Zdecydował się poświęcić 10 dni na szukanie Pana w poście i modlitwie. W rozpaczy i szczerej pokucie, do której wówczas doszedł, odnalazł drogę do odnowienia więzi z Bogiem. Cudowne. Cudowne. Mogła pójść na policję, mogła się obrazić, znaleźć sobie innego faceta, mogła od Boga odejść, że mężem tak traktuje. Tyle było rozwiązań. Ona weszła przez frontowe drzwi i zaczęła się śmiać. Genialne. Smith Wigglesford był znany ze swojego wielkiego współczucia. To było coś, co naprawdę przyciągało Boże rzeczy. I znów, tak podobnie jak tamci, doszedł do miejsca, gdzie chciał być ochrzczony Duchem Świętym, pojechał do jakiegoś kościoła, 4 dni tam spędził i nie został ochrzczony Duchem Świętym. I wtedy poszedł jeszcze tam na plebanie pożegnać się z kimś i mówi do jakiejś kobiety, swojej siostry w Panu, że jednak nie otrzymał daru języków. Ona mówi: ty nie języków potrzebujesz, tylko chrztu Duchem Świętym. Położyła niego ręce i przyszedł ogień. Przyszedł Bóg i został ochrzczony. Jego teoria była prosta. Mówił: tylko wierz. Mówił: w ufności do Boga jest coś, co sprawia, że przejdzie On obok miliona ludzi, aby namaścić właśnie ciebie. Ufność do Boga, wiara. Ufność do Boga jest to coś, co sprawia, że Bóg przejdzie obok miliona ludzi, ale namaści właśnie ciebie. Jego wielka wiara brała się z bliskiej więzi z Jezusem. Okej, i ostatnia osoba. Emmy Simple McPherson. Kolejna Boża kobieta. Urodzona w 1890 roku w Kanadzie. To jest ta, która w wieku 4 lat recytowała wersety biblijne na ulicy i przyciągała wielkie tłumy. W wieku 4 lat. Potem, jak była nastolatką, zaczęła spotykać się z obojętnością w kościele. Zaczęła dopytywać różne rzeczy. Ona była niezwykle inteligentna, bardzo ciekawa rzeczy. Dopytywała to wszystko. I zauważyła właśnie, że ludzie są jacyś tacy oziębli, że tak ich w ogóle Bóg mało interesuje. Wręcz negują niektóre fragmenty Pisma. I doszła do przekonania, że skoro nie wszystkie fragmenty Pisma są prawdziwe, to pewnie w ogóle Pismo nie jest prawdziwe. I zdecydowała zostać ateistką. Ja kocham takich ateistów, dlatego że po powrocie do domu, kiedy zdecydowała tego dnia, kiedy wróciła do domu, zaczęła się modlić. I powiedziała do Boga, że jeżeli tylko istnieje, to żeby jej się objawił. I to jest cudowne. Takich ateistów naprawdę kocham. No i Bóg jej się objawił. I to w taki fajny sposób, że przyjechał do ich miasta Robert Simple, kaznodzieja. Ona miała 17 lat i kiedy weszła na to spotkanie i on wszedł, to oniemiała. Zobaczyła młodego, bardzo przystojnego mężczyznę, 1,90 m, niebieskie oczy, brązowe oczy, włosy. No i wiedziała, że Bóg jest. Trzy dni później się nawróciła, wołała do Boga. A on potem został jej mężem. Takie historie, słuchajcie, się zdarzają. I znów, tak, to tak fajnie, przy każdej z tych osób. Podobnie jak w każdej innej przypadku dochodzimy do miejsca, gdzie ona postanowiła, że potrzebuje Ducha Świętego. Wiedziała, po prostu było to pragnienie, chciała być ochrzczona Duchem Świętym. Więc nie poszła do szkoły, tylko poszła na wagary. I poszła do domu, gdzie wiedziała, że są ludzie, którzy się modlą w Duchu Świętym. No ale żeby tak to nie były do końca wagary, zaczęła się modlić, żeby Bóg przesunął jakoś te lekcje, żeby tam się później zaczęły. No i przyszła taka zamieć, że zamknęli szkołę i miała cały weekend, bo w ogóle nie mogła stamtąd wyjść. No i została tam oszczona Duchem Świętym. I zaczęły się dziać naprawdę potężne rzeczy. Ja już nie będę opowiadał wszystkich historii, bo znów, no to były niezwykłe absolutnie. Ale Bóg działał. Taka śmieszna historia, nie najbardziej niezwykła, ale śmieszna. Kiedy syn Rolf kupiła mu buty, się okazało, że są za ciasne. Zdjął i mówi, że nie może w nich chodzić, są za ciasne. A jej córka mówi, no ale mama, jak Izraelici chodzi tyle lat po pustyni? Przecież oni mieli ciągle te same buty. Mówi, no to chyba się rozciągały. To się pomodli, a założył jeszcze raz, że były dobre. Więc nawet buty się rozciągały. Mówiła tak, zabiegaj o dary Ducha Świętego, ale nie zapędzaj się za daleko. Tak, to jakby związane było znów z tym, że to były potężne rzeczy. Nam to na razie nie grozi. My na razie możemy zapędzać się jeszcze, zanim będziemy stopować. No dobrze, nie będę wam więcej mówił. Ja tych kartek tu zapisałem sobie strasznie dużo. Do czwartej rano. Nie będę. Słuchajcie, mam prośbę, niech muzycy przyjdą. Jeszcze nie skończymy tak tego. Jest godzina 13:15. Jeżeli potrzebujesz iść do domu, to czuj się absolutnie wolny, niepotępiony, zupełnie możesz iść do domu naprawdę. Kochamy Cię, błogosławimy i nie mamy nic, żadnych pretensji. Ale chciałem, żebyśmy jeszcze mogli się modlić, żebyśmy tak nie skończyli tego spotkania. Kiedy ogłosiłem pod koniec maja, to było tuż przed tym wyjazdem na konferencję z Randy Kralkiem. Mówiłem, że wierzę, że jest czas przełomu. Ja wierzę, że mamy czas przełomu. I w kościele naszym, i w ogóle w Polsce. Wierzę, że jest czas takiego Bożego poruszenia. Bóg szuka ludzi, którzy są głodni. Bóg szuka ludzi, którzy są głodni. Proszę? Nie? A! Tu was zapraszam, nie uciekajcie. Macie tajne wejście. Bóg szuka ludzi, którzy są głodni. Bóg szuka ludzi, którzy będą gotowi płakać przed Nim za zgubionymi, za chorymi, za potrzebującymi. Bóg szuka takich ludzi. W związku z tym chciałem, żebyśmy na razie po prostu wstali, zaczęli się modlić i zaraz zobaczymy, co dalej. Ale mam nadzieję, że jesteście gotowi na czwartą rano. Proszę, żebyście powstali, ale to inaczej. Czujcie się wolni. Możecie siedzieć, leżeć. Nie proszę was, żebyście powstali. Róbcie, co chcecie. Róbcie, co chcecie. Ale bądźcie przed Bogiem. Bo to jest ważne, co Bóg chce tutaj zrobić. Panie, dziękuję Ci za całe objawienie, które mamy, za objawienie Słowa. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy w miejscu, gdzie możemy powiedzieć, że tak dużo nam dałeś, Panie. Że tak dużo nam dałeś. O, Panie, dziękuję Ci za przykład tych ludzi, o których mówiliśmy. Za świadectwo ich życia. Że oni zmagali się, walczyli, ale to wszystko wydało owoc, nie tylko w ich życiu, nie tylko w ich pokoleniu, ale to cały czas wydaje owoc, bo to objawienie, które otrzymali, to my ciągle z tego korzystamy i na tym możemy budować. I przetarli szlaki. Zostawili ślad dla nas.